Dimensjoni kultury.
Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Kraków Kultura. A w regionach kultury tym razem wizyta w kopalni soli Wieliczka. Opowiemy o trasie podziemnej Muzeum Żub Krakowskich. Zapraszam, Magdalena Zbyrud-Wiśniewska.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
I tak mija popołudnie z Radiem Kraków Kultura. Regiony kultury nadajemy dziś z Wieliczki, z kopalni soli. Jednak nie będziemy mówić o popularnej trasie turystycznej, a o trasie muzealnej, gdzie można zobaczyć oryginalne obiekty. Naszym przewodnikiem jest Przemysław Jagielski z Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka.
Czekamy teraz na windę, która zwiezie nas pod ziemię. Ile metrów pod ziemią jest wasza trasa?
Podziemna ekspozycja Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka znajduje się 135 metrów pod ziemią. Jest to trzeci poziom kopalni soli.
Z jaką szybkością jedzie winda?
Winda jedzie 4 metry na sekundę.
A jednak, przynajmniej pozornie, niewiele rzeczy zmienia się w kopalni soli, no chociażby ta winda.
Winda oczywiście tradycyjna, nazywana klatką górniczą przez górników, bo rzeczywiście tak specyficznie wygląda i jest ona chyba największą atrakcją, no przynajmniej jedną z atrakcji, którą zapamiętują turyści właśnie ze zwiedzania naszej podziemnej trasy muzeum. Znajdujemy się na podszybiu szybu Daniłowicza na głębokości 135 metrów. To właśnie stąd rozpoczyna się nasza przygoda z podziemną ekspozycją muzeum.
Czym różni się trasa Muzeum Żub Krakowskich od trasy turystycznej? Ta druga jest zdecydowanie bardziej znana, a tę trasę muzealną mam wrażenie, że wielu z nas dopiero odkrywa.
Nasze muzeum istnieje już ponad 70 lat. Oczywiście to również wyrobiska górnicze, oryginalne, ale jest to, można by powiedzieć, że taki skansen górniczy, gdzie właśnie 700 lat historii naszej kopalni soli można dokładnie tutaj prześledzić, obserwując te wszystkie oryginalne narzędzia i urządzenia górnicze, które kiedyś służyły górnikom właśnie do pozyskiwania soli.
Trasa turystyczna zdecydowanie bardziej komercyjna, to na pewno.
Tak, dokładnie. U nas może takie miejsce nie skażone jeszcze nowoczesnymi technologiami, tylko właśnie my stawiamy na oryginalne rzeczy.
Choć i tutaj te technologie się wdarły.
Chociaż tak, bo jeżeli mówimy o kaplicy świętego Jana Pawła II, to jak najbardziej jest to taka kaplica multimedialna, nowoczesna, na miarę XXI wieku. Taki był właśnie zamysł powstania tej kaplicy, ale jest on w tradycyjnej górniczym wyrobisku, a więc jest to połączenie dawnych wyrobisk górniczych z nowoczesną technologią.
To od czego zaczniemy?
Zaczniemy może od tradycji górniczych, bo to pierwsze wezwanie i zawołanie górnicze to słowa szczęść Boże, ponieważ wszelkie rzeczy tutaj związane wiążą się z tradycjami właśnie. To wielopokoleniowe rodziny górnicze, one tworzyły te fantastyczne miejsca, które będziemy mieli szansę zobaczyć. Na szczęście żadnych schodów, tutaj na jednym poziomie na głębokości trzeciego piętra kopalni soli.
Wita nas w takim razie obraz, to tutaj górnicy się żegnają?
Tak to bywało dawniej właśnie, podczas zjazdu na podszybiu tutaj też była jakaś wspólna modlitwa i to zawołanie do siebie szczęść Boże, gdzie każdy gdzieś w inne miejsce się udawał do wykonywania swojej pracy. Więc właśnie podszybiach to były takie miejsca kultu religijnego, zawsze jakaś rzeźba solna albo obraz przedstawiający, no właśnie głównie patronów górniczych. Tu między innymi właśnie widzimy świętą Kingę, patronkę górników solnych, czyli jak najbardziej naszych wielickich.
Ale co ciekawe, święta Kinga, jeżeli chodzi o Państwa zbiory muzealne, jest przedstawiona także zupełnie inaczej. Przed nami w tym momencie święta Kinga, piękna, młoda kobieta, a jeżeli pójdziemy dalej, no to mamy świętą Kingę już jako starszą kobietę, Jana Matejki.
Może postać już nie przypominająca tak pięknej księżniczki, jak to w innych wersjach, ale jest to oryginalny obraz słynnego malarza Jana Matejki, który również zwiedzał naszą kopalnię soli. Ale obraz też księżniczki Kingi mamy autorstwa jego ucznia, Ferdynanda Olesińskiego, Wiliczanina.
Ja chciałabym wspomnieć dwa słowa na temat tej naturalnej scenerii, którą tutaj mamy. Czy to jest coś, na co szczególnie turyści zwracają uwagę?
Na pewno jest to bardzo nietypowe, że muzeum mieści się pod ziemią i to właśnie w oryginalnych wyrobiskach, więc jak najbardziej to też jest bardzo odbierane pozytywnie od turystów, którzy zwiedzają nasze podziemia, że udało nam się zgromadzić taką ekspozycję właśnie w miejscu takim może i w warunkach ciężkich, bo jest to sól, która głównie wiemy, że też jakieś tutaj może stworzyć problemy z tymi wszystkimi eksponatami, które mieszczą się w naszym muzeum.
Czapki górnicze, oczywiście z charakterystycznym, pierzastym zdobieniem, zakładane od święta. Barmurka przecież niebawem.
To są tutaj stroje galowe. Do mundurów górniczych przed nami są czapki, rzeczywiście mające pióropusze o różnych barwnych kolorach, ale to właśnie wzięło się z tradycji górniczej, ponieważ dawniej górnik, kiedy przygotowywał tutaj miejsce do pracy i chciał założyć materiał strzałowy, to po nawierceniu tego otworu szczelniczego specjalną miotełką, no właśnie składającą się z jakichś ptasich piór, wymiatał sobie ten otwór szczelniczy, a później, żeby nie zgubił, zakładał sobie czy za ucho, czy za czapkę i to właśnie pozostało w tradycji, że te pióropusze właśnie zdobią tutaj takie specjalne nakrycia głowy czako. Widać, że mają one różną kolorystykę, a to właśnie służy, to świadczy o tych różnych stopniach górniczych.
Prześledźmy. Zielony?
Tak, to ten na samej górze zielony. On należy do dyrektorów generalnych górnictwa, więc to chyba najbardziej każdy by taki chciał posiadać. Poniżej to już pióropusz w kolorze białym, który posiada dozór górniczy, a więc tutaj również mamy w stopniu inżyniera, ponieważ też na tych czakach są specjalne dystynkcje. Można by powiedzieć, że to taka funkcja kierownicza. Poniżej czerwony, orkiestra górnicza, zresztą tutaj mamy możliwość teraz usłyszenia najstarszej orkiestry górniczej w Europie, to właśnie Wieliska Orkiestra Górnicza, a czarny pióropusz to ten, który posiada ten właśnie pracujący górnik ciężko pod ziemią. Oczywiście jeszcze biało-czerwony to posiada jedna osoba, która dyryguje całą orkiestrą, a więc jest to kapelmistrz.
Przed nami mundury, te już nie są aż tak wymyślne, jeżeli to zderzymy jednak z tymi nakryciami głowy.
Galowy mundur górniczy, oczywiście w czarnym kolorze, składający się z bluzy górniczej, zapinanej na guziki, na których jest godło górnicze, a więc skrzyżowane ze sobą młotki, tak zwane perlik i żelazko. To godło również znajduje się na dystynkcjach na bocznych klapach rękawów i czarne spodnie. Dawniej również górnicy posiadali taką skórę. To też w zwyczajach górniczych do dnia dzisiejszego przetrwało, że młody człowiek, który jest przyjmowany do kopalni soli, już po szkoleniu odbywa tradycyjny skok przez skórę. To właśnie pod czujnym okiem swojego mistrza tutaj zdobywa pierwsze doświadczenie z kopalnią, a później wchodzi już w grupę tych prawdziwych górników. A więc to, co charakteryzuje właśnie naszych górników, to taki strój czarny, symbolizujący właśnie tą pracę pod ziemią w kopalni soli, no ale oczywiście do tego munduru pięknie świecące, można by powiedzieć, że mieniące się złotem guziki. Oprócz tych rzeczy związanych z tradycjami górniczymi, a więc mundurami i też elementami takimi jak szpady, laski górnicze czy też barty, mamy wydruki wielkoformatowe właśnie dawnych górników, którzy pracowali w naszej kopalni soli w Wielisce, jak również Bochni, ponieważ Muzeum Żup Krakowskich związane jest z Żupami, czyli dawnym przedsiębiorstwem, w którego w skład wchodziły kopalnie soli w Wieliscy i Bochni. To właśnie wielkie przedsiębiorstwo, więc niektóre rzeczy tutaj w naszych podziemiach również znajdują się z bocheńskiej kopalni. takie nazewnictwo w kopalni. Nie operuje się tutaj podłogą, ścianą ani sufitem, tylko właśnie to, co wokół nas, to są ociosy, a chodzimy po spągu, natomiast nad naszymi głowami jest strop.
Trafiliśmy do kaplicy świętego Jana Pawła II. Ta kaplica jest wyjątkowa, ponieważ jest ultra nowoczesna. Skąd taki pomysł na taką aranżację tej kaplicy?
Tutaj zostały odnowione te wyrobiska górnicze i właśnie jednym z pomysłów było, aby najpierw przekazać te tradycje górnicze, które już mieliśmy szansę zobaczyć, a drugie to, co też związane z tradycjami, czyli kiedy górnicy zjeżdżali do kopalni, to też tutaj w tworzących podziemnych kaplicach uczestniczyli w mszach świętych, bądź też w tym miejscu modlili się, jak wiadomo, o bezpieczną pracę. Więc wiele kaplic powstało w naszej kopalni, ale na miarę XXI wieku jeszcze żadnej, więc właśnie taki pomysł, żeby ta kaplica tutaj pod ziemią, to wyrobisko, no też i upamiętnić wizytę Karola Wojtyły, który był 3 razy w naszej kopalni, więc przy okazji tutaj była szansa powiązać właśnie tego wielkiego Polaka, Jana Pawła II świętego, z tym miejscem, w którym on był. Dlatego pomysł na utworzenie kaplicy, ale żeby nie była ona taka jak wszystkie tradycyjne, tylko żeby była właśnie taka nowoczesna, z pokazem multimedialnym.
Pokazem multimedialnym to specjalna atrakcja, którą Państwo przygotowali dla zwiedzających. Co się dzieje w czasie tego pokazu?
To można by powiedzieć, że jakby przenosimy się do początków świata. Możemy tutaj doświadczyć właśnie początków tworzenia świata przez Boga i poczuć się jakby we wszechświecie. A więc po kolei tworzenie, prawda, Ziemi, tych wszystkich gwiazd, tego wszystkiego, co było dziełem Boga, a później mamy możliwość zaobserwowania rozsuwanego się krzyża, który też jest jakby jednym z takich efektów specjalnych.
Ile czasu powinniśmy sobie zarezerwować, żeby zwiedzić tę trasę, żeby przejść ją bez pośpiechu?
Jeżeli mówimy tutaj o podziemnej części Muzeum Żub Krakowskich, to myślę, że tak spokojnie około 90 minut potrzebujemy na przejście tej ekspozycji.
Ja sądzę, że wcale nie będzie niepotrzebna także praktyczna wskazówka, bo wiele osób zastanawia się, być może nie pamięta tego z tych pierwszych wizyt, zazwyczaj szkolnych, w kopalni soli. Jaka panuje tutaj temperatura?
Tutaj panuje temperatura przez cały rok około 14 stopni Celsjusza, więc rzeczywiście w lecie trzeba coś ze sobą zabrać, żeby nie zmarznąć. Natomiast w zimie, mimo panujących mrozów na powierzchni, tutaj na pewno się nie zmarznie.
Sakrum w dziedzictwie solnym. Czy to także jest święta Kinga?
Tak, dokładnie to jest święta Kinga, a nawet patrząc na ten obraz możemy wrócić wspomnieniami ze szkoły, do szkoły i przypomnieć sobie legendę o pierścieniu księżnej Kingi, ponieważ właśnie ten obraz autorstwa Ferdynanda Olesińskiego, ucznia słynnego malarza Jana Matejki, przedstawia górnika, który wręcza księżnej Kindze bryłę solną, tą pierwszą odnalezioną, a w niej połyskuje pierścień zaręczynowy. To właśnie ten obraz na samym początku istnienia kaplicy świętej Kingi znajdował się w ołtarzu głównym.
Jeżeli chodzi o najstarsze dzieło, najstarszy obraz, który jest tutaj w tej komorze?
Ten najstarszy obraz pochodzi z roku 1691 i przedstawia anioła stróża. Tutaj właśnie zawsze mówimy, że też anioł stróż zapewne czuwał nad pracą górników, a dzisiaj może też prowadzi bezpiecznie turystów naszym podziemnym szlakiem.
W audycji Regiony Kultury zwiedzamy dziś trasę Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Trasę oczywiście podziemną tym razem. Jesteśmy, przypomnę, 135 metrów pod ziemią. No i wracamy już za moment.
Regiony Kultury.
W audycji Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Jesteśmy dziś 135 metrów pod ziemią. Zwiedzamy podziemną trasę Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Przed nami komora z minerałami. Przypomnę, że oprowadza nas Przemysław Jagielski z Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Kryształy, stalaktyty, stalagmity, które rzeczywiście robią ogromne wrażenie.
Bo nawet możemy zobaczyć tutaj włosy. Oczywiście włosy solne, więc to też jedna z takich ciekawostek mineralogicznych, ale jak najbardziej też formy soli o różnym zabarwieniu, więc sól to nie tylko ta biała, którą mamy w solniczkach, ale tutaj możemy zobaczyć piękne, przeźroczyste kryształy halitu, jak również sól o zabarwieniu pomarańczowym, niebieskim, zielonym, a więc sól nie tylko przybiera różne formy, ale również występuje w różnych kolorach.
W tej komorze podziwiamy piękno natury, ale także dowiadujemy się co nieco na temat tego, jak tego typu fantazyjne kształty powstają.
I również tutaj dowiadujemy się, skąd w ogóle wzięła się sól, prawda? Bo to dzisiaj wiemy, że każdy idzie do sklepu, tą sól kupuje, a to jednak efekt tutaj też działań różnych atmosferycznych, ponieważ sól wzięła się z Morza Słonego. Tutaj w tym miejscu 13,5 miliona lat temu było Morze Miocenskie i na skutek ciepłego klimatu woda wyparowała i pozostała sól. Kolejnej formy tutaj nadały ruchy górotwórcze Karpat, które przesuwały właśnie te złoża, łamiąc je i wypięczając ku górze, więc tutaj nasza kopalnia to taki ewenement w skali światowej, ponieważ posiada dwudzielność złoża, które nazywamy górne bryłowym, a dolne pokładowym.
Halit, czyli?
Czyli słony kamień z greckiego języka. To najczystsza postać wtórnej krystalizacji soli. I właśnie tutaj mamy takie piękne kryształy, które zostały pozyskane z naszych grot kryształowych, z wyrobisk, gdzie właśnie w sposób naturalny tak została wypreparowana sól. A więc to jest wtórna krystalizacja soli, ponieważ ta pierwotna, która nas otacza, no zupełnie inaczej wygląda. A tutaj możemy zobaczyć, jak pięknie mienią się te kryształy. I właśnie wydruk wielkoformatowy, który jest za nami, prezentuje właśnie te skarby halitu, które porastają wyrobiska, o których wspomniałem, czyli groty kryształowe.
Ten rozdział geologiczny możemy uznać za zamknięty. Przechodzimy korytarzem, tutaj zdecydowanie zrobiło się ciaśniej, no i bardziej klimatycznie jeszcze. Czy teraz zobaczymy dzieła Jana Matejki?
Tak, tutaj już przy samym wejściu do wyrobiska można zobaczyć tą świętą Kingę, która została namalowana przez naszego słynnego malarza.
No i której przedstawienie jest zupełnie różne. W zasadzie nie nawykliśmy do tego, żeby świętą Kingę oglądać u schyłku życia, chyba tak możemy powiedzieć.
Właśnie w taki sposób Jan Matejko przedstawił Kingę w stroju zakonnicy i w oddali pojawił się klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu. Natomiast te główne atrybuty, znaki szczególne związane z księżną Kingą, jak najbardziej również możemy zaobserwować na tym obrazie, a mianowicie jest to bryła soli, na której klęczy księżna Kinga i tam też ci, którzy są spostrzegawczy, mogą dojrzeć ten pierścień zaręczynowy, który wiąże się z legendą, czyli skąd wzięła się sól w Wieliczce.
Kolejny z dwóch obrazów Jana Matejki, które macie Państwo w zbiorach Muzeum Żub Krakowskich. Zjazd żubnika Andrzeja Kościeleckiego i bachmistrza Seweryna Bettmana do pożaru kopalni wielickiej w 1510 roku. Czy to było wydarzenie, które obrosło legendą, czy to jest wyobraźnia artysty?
Nie, jak najbardziej myślę, że tutaj posiłkował się dokumentami, w których został zapisane informacje związane właśnie z pożarem i tą ofiarnością ówczesnego żubnika i bachmistrza, którzy z narażeniem życia zjeżdżają do kopalni, aby też wziąć udział w ratowaniu tego przedsiębiorstwa, a pokonują, jak tutaj widać, bardzo niebezpieczną jazdę, którą dawniej górnicy właśnie pokonywali do pracy, czyli tak zwaną piekielną. Ta jazda polegała na tym, że górnicy tutaj na specjalnej linie, do której był przymocowany taki szląg, siedzieli, ale musieli jeszcze dobrze trzymać się przynajmniej jedną ręką liny, która była rozwijana przez specjalne urządzenia wyciągowe. No i oczywiście w drugiej ręce zawsze trzeba było trzymać ze sobą kaganek, czyli dawną latarkę.
Jan Matejko przedstawił tutaj tych mężczyzn jako superbohaterów, bo w zasadzie nie czujemy tego, że to było tak bardzo niebezpieczne.
Każdy górnik pracujący.
Znamy to z filmów sensacyjnych przecież.
Tak, ale można by właśnie powiedzieć, że no każdy górnik chyba był takim bohaterem. No, rzeczywiście z narażeniem życia tutaj pracował, więc nie tylko musiał być silny, ale również odważny, ponieważ no, taka jazda dzisiaj nawiązująca może do skoku na bungee, prawda, na linie, no to też nie każdy może się na taką jazdę pisać.
Jeden z najcenniejszych obiektów, oprócz tych, o których już Państwu opowiedzieliśmy, to róg Wielickiego Bractwa Kopaczy, dar župnika Seweryna Bonera. Właściwie dlaczego my uważamy go za tak bardzo cenny?
Róg Bractwa Kopaczy wykonany został w 1534 roku, prawdopodobnie w pracowni złotnika Andreasa Dürera. Jest to róg Tura, opatrzony w 3 srebrne opaski, który jest symbolem bogactwa kopalni sól. Natomiast też tutaj mamy mitycznego siłacza Heraklesa, podtrzymującego ten róg o rysach słowiańskich, a więc to też jest nawiązanie do tego wielkiego trudu naszych górników. Mamy tutaj też herby, no właśnie tego darczyńcy, czyli župnika Seweryna Bonera, ale również panującego wtedy króla Zygmunta Starego.
Czy ten róg traktujemy wyłącznie jako dzieło sztuki, czy być może ktoś dął w ten róg? Czy róg mógł być wykorzystywany w kopalni? Ja tego nie wiem.
Znaczy, oczywiście sygnały w kopalni są bardzo ważne. One informują o tutaj różnych, czy to niebezpieczeństwach, czy jakichś zdarzeniach. Można by tutaj zaryzykować stwierdzenie, że no skoro róg to właśnie taki instrument muzyczny, który też mógł być sygnałem do nawoływania górników, no chociażby może na jakieś uroczystości. Jest na pewno informacja potwierdzona, że z tym rogiem zawsze odnosił się dumnie najważniejszy górnik podczas tych różnych ważnych wydarzeń.
Jeżeli Państwo myślą, że pewne rzeczy łatwo sobie wyobrazić, no to powiem, że niekoniecznie. Przed nami gigantyczny kierat. Trudno uwierzyć, że takie rzeczy mieszczą się pod ziemią, a dla górników no to chyba nie jest szczególnie dziwne. To jest dziwne dla nas, którzy nie mamy większego pojęcia o tejże pracy. Do czego się wykorzystywało tak duży kierat?
Kierat konny to nic innego jak dawna maszyna wyciągowa, rzeczywiście składająca się z elementów drewnianych, na który nawijana, na ten wielki wał, który tutaj widzimy, nawijana była lina i dzięki temu można było właśnie opuścić górników do pracy, bądź ich wydostać spod ziemi, ale głównie też służył jako transport soli, wielkich bloków solnych, które mogły ważyć nawet 2 tony. I to wyróżnia nas, szczególnie od trasy turystycznej. Tutaj eksponaty jak najbardziej są oryginalne, które służyły do pracy górnikom. Może nie w tym miejscu, w którym widzimy ten eksponat, ale na pewno w tym przedsiębiorstwie župnym, a więc w kopalni soli w Wielicy czy też Bochni.
Mijamy przegląd różnego rodzaju narzędzi i urządzeń, które wspomagały górników w ich codziennej pracy. Taczki, wózki, co jeszcze?
Nawet psy, czyli takie wózki, które wydawały dźwięk charakterystyczny podczas swojej pracy, inaczej mówiąc wózki węgierskie, ale możemy też zobaczyć niecki czy płochy, czyli te rzeczy, które wspomagały górników nosiczy wytransportowujących sól na powierzchnię. No i szlafy, czyli nic innego jak sanki, na których były transportowane beczki ze solą. Właśnie taka beczka solówka, tak była nazywana, mieściła w sobie 280 kg soli, ale były również pół solówki, czyli 140 kg.
Największa atrakcja, którą Państwo tutaj macie, czyli gigantyczny kierat konny polski, mający długość 16 metrów. Jak datujemy ten kierat?
To jest kierat XVII-wieczny, oryginalny, natomiast takie kieraty już miały zastosowanie w naszej kopalni w XV wieku. No szczególnie rzeczywiście ze względu na swoje rozmiary to pracowały na powierzchni, ale również w większych wyrobiskach jak najbardziej mogły mieć zastosowanie. No kierat, który ma 16 metrów długości, 11 szerokości i 8,5 metra wysokości, jego zadaniem było wytransportowanie tych bloków solnych o wadze 2 ton z głębokości 80 metrów.
Pracowało przy tym ile koni?
4 pary, czyli 8 koni, które tutaj były przytwierdzane do specjalnych haków, a tymi końmi zajmował się specjalny górnik, tak zwany trybarz. To mniej więcej jest zasada działania jak na karuzeli. Konie tutaj musiały kręcić się w kółko, ale właśnie dzięki temu na ten wał nawijana była lina i dzięki temu można było wytransportować sól. Jeżeli chcieliśmy opuścić górnika do kopalni, to konie w drugą stronę, prawda, się kręciły i również lina się rozwijała na odpowiedni poziom.
Ja myślę tylko, że to dla nich chyba nie było aż taką świetną zabawą, jak na karuzeli, ale dobrze, zostawmy.
Na pewno, bo do dzisiaj jest takie powiedzenie, że jak ktoś ciężko pracuje, to pracuje jak koń w kieracie, więc będąc tutaj, można sobie wyobrazić tą ciężką pracę.
Szanowni Państwo, dziś w audycji Regiony Kultury oprowadziliśmy Państwa po trasie podziemnej Muzeum Żub Wieliczka. Byliśmy na głębokości 135 metrów, a oprowadził nas Przemysław Jagielski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Magdalena Zbryt-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.